Dawid Podsiadło w podcaście Wojewódzki Kędzierski powiedział, że planuje odejść z kościoła katolickiego. Muzyk jest w trakcie apostazji. I to jest dobry pretekst, żeby porozmawiać o religijności młodych ludzi. W RMF 24 jest już z nami na łączach pan Konstanty Pilawa, Klub Jagielloński, redaktor naczelny pisma Presje. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dawid Podsiadło swoją decyzję tłumaczy tym, że niewiele łączy go już z kościołem. I tu cytat: mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Czy to jest głos młodego pokolenia?
No, myślę, że ta wypowiedź jest dość charakterystyczna, gdy spojrzymy na najnowsze badania CBOS-u przygotowane przez Mirosławę Grabowską i Magdalenę Gwiazdę, no to ten stosunek wiara tak, jakiś absolut tak, natomiast instytucja nie, wydaje mi się dość charakterystyczny, więc tak, zgodziłbym się, że jest to pewien głos pokolenia.
Mhm, czyli on odzwierciedla to, co myśli to pokolenie, ale też pytanie, czy on może to tymi wypowiedziami napędzić tę zmianę pokoleniową, tę zmianę w myśleniu młodych ludzi na temat religijności?
Ja bym chyba nie przeceniał, z całym szacunkiem dla Dawida Podsiadłego. Natomiast no, na pewno muzyka, czy w ogóle popkultura ma duży wpływ na młodych i może od tej strony bym to ugryzł. No
bo pytam, czy to jest, bo niektórzy zarzucają, że to taka moda, że stoją za tym jakieś poważne argumenty.
Nie, no, na pewno argumenty są. To nie jest tak, że po prostu widzimy skandale, na przykład pedofilskie, w kościele katolickim, które mają miejsce i próby ich naprawienia, próby jakoś oczyszczenia instytucji, które się w polskim kościele dzieją i dzieją się coraz lepiej. Natomiast no, to na pewno wpływa na młode pokolenie i myślę, że to, co jakimś takim słowem kluczem, który tutaj jest bardzo istotny, to jest hipokryzja. To jest to, że z jednej strony Kościół bardzo wiele wymaga i nakazuje. Młodzi ludzie raczej nie lubią grożenia palcem i nakazywania, a z drugiej strony pokazywane są co rusz przykłady w mediach, że jednak sami hierarchowie, sami księża, a nawet sami biskupi do tych wskazań bardzo rygorystycznych zdaniem młodego pokolenia się nie stosują, więc ta podstawa emocja to jest hipokryzja. Zresztą to słowo pada w wywiadzie z Dawidem Podsiadło. I drugi chyba taki, drugie słowo klucz to jest wstyd. I teraz trzeba rozważyć, co jest bardziej tutaj przekonujące, co jest bardziej motywacją dla młodego człowieka. Ja panu redaktorowi powiem, że jakiś czas temu przeprowadzałem wywiad z pewnym wykładowcą z Uniwersytetu Warszawskiego i on podzielił się ze mną taką znamienną anegdotą. To znaczy, że wśród jego studentów w Warszawie bardzo łatwo jest się przyznać do odmiennej orientacji seksualnej, na przykład przyznać się, że jest się gejem w grupie. Natomiast dużo trudniej jest, jego zdaniem, oczywiście dowód anegdotyczny, przyznać się, że jest się zaangażowanym w Kościół katolicki, na przykład jest się ministrantem. Więc to jest, więc ta emocja wstydu za instytucję jest chyba taką dużą motywacją młodych ludzi, jeśli miałbym tak na szybko formułować jakieś hipotezy.
Okej. Okay. A tak odniosę się jeszcze do tej pierwszej części tego, co pan mówił. To w sumie to jest trochę takie dowcipne chichot losu i zabawne, że za motywacją ludzi przeciwko religijności, przeciwko instytucji stoi trochę ewangeliczna postawa, bo nakładacie na ludzi ciężary, których sami nie jesteście w stanie unieść.
To prawda. Jest taki rys, natomiast No tak jak powiedziałem, czy to jest bardziej wstyd i też, wie pan, to trzeba jakoś zestawić z tym, co Kościół katolicki mówi do nas na poważnie. No bo gdyby traktować te deklaracje młodych ludzi tak jak trzeba, tak, czyli z pełnym poszanowaniem, no to nie można jednak uciec od komentarza, że młodzi ludzie bardzo często też całości nauczania Kościoła katolickiego w Polsce nie rozumieją, nie znają. I to wydaje mi się duży zarzut nie tyle do samych młodych ludzi, co pewnie też, natomiast dużą tutaj rolę, czy dużą winę upatruję w jakości prowadzenia katechezy w Polsce. Bo z tych badań, które cytowałem na początku, które podawałem, wynika, że w tym roku szkolnym albo w następnym może okazać się, że więcej ludzi, którzy opuszczają powszechną edukację na ostatnich latach swojej liceum czy technikum, deklaruje, że nie chodzą na religię. To już dzisiaj w 2021 roku jest 46% ludzi w skali całego kraju.
A 54 chodzi, tak?
Tak.
A 46 nie, okej, to widzę te badania też teraz mam przed oczyma. Mhm.
No i to pokazuje, że no, młodzi ludzie, skoro nie chodzą i też w rodzinach mówi się, że nie jest przekazywana wiara, no to możemy domniemywać, że ta poziom wiedzy religijnej jest na dość niskim poziomie. Zresztą to widać również przez badania prowadzone przez sam Kościół katolicki, młodzi w Kościele katolickim, to jest następne młodzi w Kościele, to dokładny tytuł następnych badań i tam pokazywana jest nie tylko niezgoda na konkretne dogmaty, na konkretne poglądy Kościoła, ale też po prostu brak wiedzy na ich temat. Bardzo często dzisiaj łapiemy się na te medialne lidy, tak, medialne tytuły, clickbaity, które w młodych ludziach wywołują taką atmosferę no właśnie niechęci wobec tego Kościoła. I ten Kościół katolicki ma bardzo duże problemy, strukturalne z tym, jak we współczesnym świecie opowiadać o swojej doktrynie, ale z drugiej strony media bardzo kreują ten obraz, który często zaczernia i tak to, co nie funkcjonuje jak najlepiej i młody człowiek jest bardzo na to podatny, chłonie tą prawdę ekranu, jak to się mówi, bardzo, bardzo szybko, więc tutaj wydaje mi się, że przy okazji tak zwanej mody na apostazję, choć ja tego pojęcia nie lubię, trzeba zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że taka niemasowa apostazja może być jakimś pozytywnym bodźcem dla Kościoła katolickiego, dla hierarchów, ale też dla świeckich, którzy powinni wewnątrz Kościoła sformułować jakiś nowy język przekazu do tego, żeby nie zmieniać swojej doktryny, bo zmienia się świat, ale zmieniać język opowiadania o tym, co trzeba. No bo tak jak pan redaktor zauważył, często te intuicje, którymi dzielą się młodzi ludzie, one są ewangeliczne, tylko trzeba to tak nazwać, bo gdybyśmy powiedzieli im, tak, że oni mówią Ewangelią, no to być może by się nawet obrazili, bo po prostu zdarza się, że tej Ewangelii zwyczajnie w świecie nie znają.
Mm-hmm. To jeszcze do tych badań, o których pan mówił przed chwilą, wyczytałem, że w największych miastach zaledwie 16% chodzi na religię.
Tak.
Tak to właśnie jest. I mówi pan, że w ciągu najbliższych 2-3 lat będziemy mieli takie skrzyżowanie osi, czyli będzie mniej osób chodziło na religię ogółem niż nie chodziło?
No tutaj oczywiście trzeba dać jakiś bezpiecznik. Tak, to, że jakaś tendencja wychodzi w badaniach, ale trzeba pamiętać, że ona najmocniej uwyraźniła się po 2020 roku i po październiku, tak, czyli po strajkach kobiet, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więc może jest tak, że to jest jakaś tendencja, ale może to być też tendencja no jakoś właśnie krótkotrwała. Nie byłbym tu takim totalnym defetystą. Uważam, że to jest bardzo prawdopodobne, najbardziej prawdopodobny scenariusz, że już w tym roku szkolnym będziemy mieli więcej osób, które deklarują to, bo to są deklaracje, a nie z uczestnictwa, będą deklarowały po prostu, że nie będą chodziły na lekcje religii, ale tutaj jeszcze jedno zdanie, jeśli pan redaktor pozwoli. Często jest tak, że te motywacje, które stoją za opuszczeniem lekcji religii, one niekoniecznie muszą wynikać z jakiejś obojętności religijnej, czy wręcz niechęci do kościoła. Znowu dowód anegdotyczny, ale spośród moich znajomych kończących w liceum religię, kilkoro z nich wypisywało się z religii, ale nie dlatego, że mieli negatywny stosunek do kościoła, czy do właśnie religii jako takiej, tylko do tego konkretnego katechety. Uważali, że swój rozwój duchowy można realizować trochę inaczej, ale nadal w obrębie kościoła katolickiego. Więc tutaj uważałbym też z takimi no, dużymi uproszczeniami.
No, mówiliśmy o młodych, to za chwilę o ich rodzicach i o kościele. Konstanty Pilawa z Klubu Jagiellońskiego jest z nami. Rodzice młodych ludzi coraz rzadziej oczekują od swoich dzieci uczestnictwa w lekcjach religii. Takie badania znalazłem. To też jest jakaś tendencja?
Tak, i ta diagnoza jest obecna w Kościele katolickim, to znaczy mówi się o tym, że no nie ma tego transferu, tak, tego przekazywania wiary z pokolenia na pokolenie i to jest jeden z głównych czynników, w którym Kościół w tych badaniach no, upatruje właśnie tego dużego odsetka, czy przyspieszających motorów sekularyzacji, jak to się ładnie mówi, jak to ładnie określa Mirosława Grabowska. Natomiast ja zwróciłbym chyba uwagę na coś innego. To nie jest tak, że deklaracja stosunku młodych Polaków do Kościoła jest po prostu deklaracją i tyle. I za tym nie idzie nic więcej. Myślę, że to jest część większego obrazka tego, że poglądy młodych ludzi radykalnie się zmieniają i nie zmieniają się tylko i wyłącznie w sferze stricte religijnej, ale w sferach, które są z tą religią powiązane. Więc tutaj można powiedzieć, że następuje pewna rewolucja. Brak ciągłości nie występuje tylko na poziomie wiary, ale też na przykład, nie wiem, marzenia o szczęśliwym domu, rodzinie, dzieciach. Na przykład w tych badaniach, które podałem Grabowskiej, w 98 roku 57% młodych Polaków mówiło, że największy, najlepszy cel w ich życiu to jest właśnie szczęśliwe życie rodzinne i posiadanie dzieci, a w 2021 to już jest 33%, więc widzimy radykalny zjazd w ogóle ustawienia takich priorytetów życiowych. To samo mamy przy okazji kwestii poglądów politycznych. W 2021 roku 52% młodych ludzi deklarowało poglądy lewicowe, jeszcze w 2018 34%. Więc widać, że to wszystko jest częścią większego obrazka i brak ciągłości jest po prostu zjawiskiem pokoleniowym i może być tak, i to też z naciskiem na może, że jeśli ta tendencja się utrzyma, to za 20-15 lat w Polsce, kiedy ci młodzi ludzie wejdą już obiema nogami na rynek pracy, założą swoje rodziny lub nie, no to wówczas możemy się obudzić po prostu w innej Polsce.
Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przez wszystkie lata mojej edukacji katecheza u mnie była fatalna, a dopiero po latach katechezy, znaczy jak już się to skończyło, poszedłem na studia i odkryłem różne książki różnych autorów, okazało się, że mnie nawet uczono rzeczy nieewangelicznych. I ten wniosek o tym, że katecheza jest u nas na niskim poziomie, już o tym mówią nawet ludzie bardzo związani z Kościołem. Ostatnio czytałem wywiad z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Czy dostrzega pan to, co Kościół już zaczyna robić, żeby to zmienić?
Czy ja dostrzegam ruchy wewnątrz Kościoła, które...
Albo autorefleksję Kościoła na szerszą skalę, nie tylko u Grzegorza Rysia, arcybiskupa?
No, ta autorefleksja na pewno się pojawia, natomiast... Kluczowe pojęcie to jest właśnie Kościół. Jak rozumiem Kościół? Czym jest Kościół? Czy to chodzi o hierarchiczną strukturę biskupów 65+, którzy są członkami Konferencji Episkopatu Polski i piszą listy, których żaden młody człowiek nie chce słuchać, nawet wierzący.
Nawet nie zrozumie, tak, tak.
A nawet nie zrozumie, czy raczej mówimy o po prostu na przykład świeckich katolikach, którzy coraz częściej, coraz bardziej śmiale i coraz większymi sukcesami prowadzą swoje vlogi, YouTube i tak dalej. Tak? Jakby mówiąc o Kościele w ramach tego, jak sam Kościół definiuje to pojęcie, no mówimy o wspólnocie, szerokiej wspólnocie wiernych. I tutaj katolicy nie są żadnymi kosmitami, nie mieszkają na Marsie, wiedzą, co się dzieje, czytają badania, próbują na to wszystko reagować. I myślę, że Kościół jako ta hierarchiczna instytucja, patrząc na to, jak rozwijała się w historii, ona będzie prędzej czy później na to reagować. Natomiast pierwszy ruch musi wyjść oddolnie, musi wyjść od zaangażowania świeckich. I ja to zaangażowanie już widzę i jestem mniejszym defetystą niż jeszcze byłem 3-5 lat temu. Na przykład obserwując to, jak Kościół katolicki zaczyna radzić sobie właśnie z rozliczaniem zbrodni pedofilskich wewnątrz organizacji. To jest pierwsza taka sprawa, od której trzeba oczywiście zacząć. Ten postulat, o którym powiedziałem, czyli budowa jakiegoś nowego języka ewangelizacyjnego, tutaj jest trochę gorzej. I to myślę, że płacimy za to duży rachunek w postaci właśnie tej nieskutecznej katechezy. Natomiast no, tutaj trzeba cały czas na tym języku pracować, bo to jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest w nowoczesnym języku, takim bardzo memicznym, bardzo nastawionym na emocje, przekazywać treści, które no, mają takie bardzo teologiczne zakorzenie, nie wiem, tysiąca, czasem 1500 lat. Jest to bardzo trudna praca nawet dla intelektualistów, a co dopiero dla parafialnych księży. Więc tutaj oczekuję zmiany, ale nie oczekuję zmian radykalnych, no bo trzeba być realistami.
No ja się zgadzam, że Tomasza z Akwinu ciężko młodym ludziom wytłumaczyć, tylko że jak słyszę listy biskupów, to oni mówią bardziej skomplikowanym językiem niż Tomasz z Akwinu. I tu chyba jest też problem. Tak to dostrzegam.
No, Tomasz Zakwin słynął z lapidarności i piękna swojego stylu. Może wystarczyłoby czasem przegrupować którą kwestię Tomasza w Kościele.
Może rzeczywiście. Zgadza się. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W RMF 24 był z nami pan Konstanty Pilawa, Klub Jagielloński, redaktor naczelny Pisma Presje.
Serdecznie dziękuję.